programie Serce dla Misji przenosimy się dzisiaj do Ameryki Środkowej, a tam położona jest Nikaragua, kraj otoczony wodami oceanów Atlantyckiego i Spokojnego. Siostra Magdalena Nadwornik, franciszkanka, misjonarka Maryi, pracowała tam w międzynarodowym gronie, w miasteczku położonym na wybrzeżu. Jak wyglądało tam życie i praca? Posłuchajmy.
Nikaragua to była piękna misja też. Piękna misja, na którą pojechałam po 10 miesiącach nauki języka hiszpańskiego. Na wybrzeżu atlantyckim miałyśmy taką wspólnotę, do dziś ona zresztą istnieje, w miasteczku, które się nazywa Blue Fields. Cztery byłyśmy. Jedna z Indii, siostra, ja Polka i dwie Meksykanki. Mieszkałyśmy razem w takim niewielkim domku, który należał do biskupa, który notabene nazywał się Studnią Jakuba. I tu pozdrawiam siostrę Dolores z audycji Studni Jakuba. To miasteczko na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, jak sama nazwa mówi, Blue Fields, niebieskie pola, było nazwane przez niewolników, którzy przyjechali z Afryki ze swoimi panami, właścicielami ziemi. Anglicy, którzy szukali, gdzie by się osiedlić w Nikaragui, przywieźli ze sobą niewolników z Afryki. I oni jak tak zobaczyli to miasteczko, tak sobie właśnie nazwali Blue Fields, niebieskie pola, bo tak było naokoło ono zalane oceanem. Zresztą w ogóle nie ma dojazdu do tego miasteczka. Do miasta tylko się dopływa rzeką 80 kilometrów od najbliższego miasta, do którego dojeżdża droga. Więc praktycznie całe wybrzeże atlantyckie nie ma infrastruktury drogowej, nie ma dróg, tylko się poruszaliśmy rzekami jako drogami naszymi. Także rzeczywiście jest takie wrażenie, że naokoło jest tylko woda, niebiesko naokoło. A fakt, że przyjeżdżali tam i biali, i niewolnicy z Afryki, i była tutejsza ludność, sprawiła, że rzeczywiście tam w tym miasteczku były jakby takie osiedla zamieszkiwane przez różne grupy etniczne. Także na moje takie wrażenie, jak przyjechałam pierwszy raz do Blue Fields, się zdziwiłam, że słyszy się jakiś taki dziwny język, można usłyszeć angielski i słyszymy hiszpański. Bardzo zróżnicowane takie środowisko też, językowo i kulturowo.
Czyli tereny też piękne krajobrazowo, ale trudne misyjnie.
Piękne krajobrazowo, ale narażone na huragany, które bardzo lubią te wody w tej wschodniej Nikaragui. Praca misyjna tak jak wszędzie, dlatego że jest konkretny człowiek, nie? I to jest fantastyczne.
No właśnie, czyli to jest tak już u misjonarza, że potem ten kolejny kraj misyjny, on już nie patrzy, że to jest kolejny kraj misyjny, tylko ludzie.
Ludzie, to są ludzie. Ja akurat miałam za zadanie, prowadziłam dwa chóry w naszej katedrze w Blue Fields. Fantastyczne dzieci, które śpiewały całym sercem i całą duszą. Nie zawsze harmonijnie, ale to już musiałam przeboleć. Następnie był jakiś fajny chórek młodzieżowy też, który bardzo lubił śpiewać i niedziela w niedzielę śpiewaliśmy na Eucharystiach. Zresztą te msze święte też, na których śpiewały dzieci, były transmitowane przez radio do miast na wybrzeżu, gdzie ani ksiądz nie mógł dojechać z Eucharystią, ani w tych miasteczkach nie było kościołów praktycznie, więc zdawaliśmy sobie sprawę też, że nasze msze transmitowane są jedynymi mszami, które jakby wiążą katolików na takim dużym pasie tego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w Nikaragui. Dużo mniej zamieszkany jest ta wschodnia część Nikaragui w porównaniu z Nikaraguą zachodnią, gdzie jest lepsza infrastruktura, gdzie są zakłady pracy, gdzie są miasta. Natomiast tutaj jest taki troszkę ten pas taki wyludniony, jakby zaniedbany. I praca, konkretny człowiek. Ja akurat w Nikaragui miałam możliwość uczenia języka angielskiego w szkole średniej. To było kolejne doświadczenie fantastyczne, dlatego że ja miałam w klasie pół na pół uczniów, którzy... Jedna połowa tych uczniów, ciemnoskórych, którzy w domu na co dzień mówili językiem angielskim, natomiast nie umieli pisać zupełnie w języku angielskim. Natomiast druga połowa klasy to byli tak zwani metysi, to są potomkowie Hiszpanów, którzy przyjeżdżali rozmawiający po hiszpańsku na co dzień. Ta połowa klasy nie umiała mówić w języku angielskim, natomiast umieli pisać. Więc ja miałam ogromny dylemat, jak poprowadzić lekcję w klasie, gdzie mi połowa mówi po angielsku, a nie umie pisać, a połowa nie mówi, a umie pisać. Mi się to kojarzyło z takimi zajęciami, jak kiedyś w klasach, to już pamiętam gdzieś tam z opowiadań, z historii, gdzie były dzieci różnych poziomów i trzeba było się nimi zająć. Ja takie właśnie trochę czułam, że mam dwa różne poziomy i w tym samym czasie muszę się nimi zająć, muszę to opanować.
I jak się udawało znaleźć ten konsensus?
Udawało nam się przede wszystkim, jedna rzecz nam się udawała, udawało się nam to, że razem rozmawialiśmy, nie? Bo widać było bardzo mocno, jak te grupy się jakby izolują. Na przykład hiszpańskojęzyczni mieszkańcy Bluefields mieli swoją katedrę, swoje liturgie po hiszpańsku i raczej się nie mieszali z ciemnoskórą ludnością, która używała języka angielskiego. Oni mieli swój kościół, swojego duszpasterza, swoje nabożeństwa. Natomiast w mniejszej grupie, w klasie, kiedy ja im proponowałam zaśpiewanie jakiejś piosenki, jasne było, że wszyscy muszą otworzyć buzię. I to w języku angielskim. Nie? I nie pozwalałam mówić w innym języku w klasie, tylko w języku angielskim, więc nas to jednoczyło. Co jeszcze było takiego fajnego, że tej hiszpańskojęzycznej młodzieży, oni musieli pokonywać barierę wstydu mówienia kiepsko po angielsku przed swoimi rówieśnikami, więc to nas wszystkich uczyło ogromnie dużo.
Jestem pewna, że też ta pozytywna energia siostry Magdy pozwalała łączyć te różne grupy narodowe i etniczne, z którymi tam przyszło jej pracować.
Tak, myślę, że na pewno. Jeżeli żyjemy z ludźmi z różnych krajów, kultur i obyczajów, to wtedy dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę narodowość tak mało się liczy, kolor skóry tak mało się liczy, ale liczy się serce i właśnie taka otwartość, że jesteśmy tak bardzo wszyscy do siebie podobni. Może inaczej jemy, coś innego jemy, ale tak naprawdę to są wszystko drugorzędne sprawy. Moją najlepszą taką przyjaciółką właśnie w Afryce była hinduska i myśmy się naprawdę bardzo dobrze rozumiały, dziś za nią tęsknię.
Ciąg dalszy opowiadań siostry Magdaleny o Nikaragui w przyszłą niedzielę, a już dziś możemy zdradzić, że przewodnim wątkiem tych przyszłotygodniowych opowiadań będzie motto mieszkańców Nikaragui: wy macie zegarki, a my mamy czas.
I to prawda.
Serdecznie zapraszamy Państwa do słuchania nas za tydzień o 18.30.
A dziś już musimy się pożegnać.
Marlena Płaska
i siostra Dolores Dorota Zoł.
Do usłyszenia.